Znacie to uczucie? Rozmawiacie z kimś, na przykład w kawiarni, czy na imprezie, czy w domu, czy gdziekolwiek indziej i nagle do waszego rozmówcy czy rozmówczyni przychodzi jakieś powiadomienie, na przykład informujące o nadejściu SMS-a czy wiadomości na Messengerze lub dzwoni telefon i on nagle chwyta za ten telefon i po prostu oddaje się odpisywaniu, pisaniu, przeglądaniu, rozmawianiu, zupełnie ignorując fakt, że to przecież z wami rozmawiał i przerwał wam wręcz w połowie zdania. Istnieje nawet pojęcie, które ma opisać to uczucie, które nas wówczas ogarnia, to puzzled, jako połączenie słowa puzzled, z angielskiego zaskoczony, zdziwiony, i dizzled, czyli z angielskiego wkurzony. Znacie to uczucie? Z kolei socjolog Erving Goffman do opisania tego zjawiska używa pojęcia oddalenia, away, czym określa nieodparty impuls i chęć sprawdzenia na przykład poczty czy wiadomości na Messengerze, czy ile polubień zdobyło nasze zdjęcie na Instagramie, zamiast skupienia się na tym, co tu i teraz, z żywym człowiekiem, z którym jesteśmy w interakcji, z którym rozmawiamy i jesteśmy. To dobry moment, żeby powiedzieć o zjawisku tak zwanego FOMO. Więcej powie o tym dr Tomasz Sobierajski, socjolog, który zgodził się ze mną porozmawiać.
FOMO, czyli to coś, co spotyka właściwie wszystkie osoby, które mają smartfony, czyli fear of missing out, sytuacja, w której wydaje nam się, że jeśli minie 5 minut, to w świecie zewnętrznym albo za oknem wydarzy się coś takiego, że jeśli się o tym nie dowiemy już teraz i w tym momencie, to nasze życie w ogóle nie będzie miało sensu. Ale no to jest po prostu taki coś, co może nas bardzo uzależnić od nieustannego sprawdzania najczęściej wiadomości. Wiadomości, mówię o wiadomościach na przykład ze świata na portalach internetowych, ale też wiadomości na naszych mediach społecznościowych, na TikToku, na Facebooku, na Instagramie, w wiadomości, które dostajemy na WhatsApp, gdziekolwiek, nawet jeśli wyłączymy powiadomienia, to i tak wchodzimy sprawdzać, że może coś nam umknęło, czy czegoś się nie dowiedzieliśmy i rzeczywiście jest to coś, co może nam zabierać po pierwsze dużo czasu, ale nie zdajemy też sobie sprawy, jak mocno to jest destrukcyjne dla nas i dla naszego mózgu. A prawda jest taka, że ja mam taką zasadę, że jak stanie się coś złego, naprawdę złego, jeśli chodzi o życie moje czy życie całego świata, to i tak się o tym dowiem.
Wiecie, co jest współcześnie jednym z najbardziej deficytowych towarów? Nasza uwaga i koncentracja. Jak wskazuje Daniel Goleman w książce Fokus, sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości, uwaga jest jak muskuł, jak mięsień. Źle używana wiotczeje, dobrze używana rośnie. My, współcześni ludzie, coraz rzadziej trenujemy ją i borykamy się z tak zwanym zubożeniem uwagi. Ja na przykład 10 lat temu scenariusz do tego filmu napisałabym pewnie w 2 godziny, a dzisiaj w 2021 roku zajęło mi to kilkakrotnie więcej czasu. Dużo więcej. Co za to głównie odpowiada? Nasze uzależnienie od smartfona. Dotykamy go średnio, uwaga, 2600 razy dziennie i bierzemy go do ręki, co uwaga, 10 minut. Jak pisze Anders Hausen, psychiatra w innej świetnej książce Wyloguj swój mózg, gdy tracimy komórkę, nasz świat rozsypuje się na kawałki. 40% z nas wolałoby na jeden dzień stracić głos niż komórkę. Wyobrażacie to sobie? W tym momencie warto powiedzieć o tak zwanej nomofobii, więc oddaję głos doktorowi Tomaszowi Sobierajskiemu.
Nomofobia jest takim trendem, no bo to nie jest jeszcze choroba, nie uznano tego jako choroba, ale pewien trend, który może zmierzać do uzależnienia, jest związany bardzo silnie z uzależnieniem niesubstancjalnym, czyli uzależnieniem od telefonu komórkowego, czyli sprawdzaniem tego, co się dzieje w telefonie, przeszukiwaniem telefonu i też ujawnia się w tym momencie, kiedy nagle zorientujemy się, że tego telefonu nie mamy, nie trzymamy go w ręku, albo on jest gdzieś dalej. Można patrzeć na to, jak w przypadku małych dzieci albo małych piesków, kiedy da im się jakąś zabawkę do ręki, one tę zabawkę trzymają, to czują się bezpieczni. Trochę jest z tymi telefonami, że nawet jeśli nie patrzymy na ten telefon, ale trzymamy go w ręku, mamy poczucie, że czujemy się bezpieczni i jakby też trochę mamy kontrolujemy to, co się dzieje wokół nas i na świecie, no to właśnie samo trzymanie tego telefonu nas uspokaja, ale myślę, że wiele osób może się zastanowić nad tym, czy i FOMO, i nomofobia ich dotyczy, chociażby zadając sobie pytanie, co robią zaraz po obudzeniu. Sporo ludzi, jeśli nie większość, najpierw sprawdza, co jest w telefonie, potem z tym telefonem idzie do łazienki, potem cały czas ten telefon nam towarzyszy, a warto zrobić sobie i robić sobie przerwy kilkunastominutowe, potem godzinne, czasami cały dzień.
Andreas Hausen nazywa telefon komórkowy nowym narkotykiem. Narkotykiem, bo nie dość, że uzależniającym, to powodującym szkodliwe skutki nie tylko dla naszych relacji z innymi ludźmi, ale też dla naszego mózgu, psychiki, samopoczucia, a także ciała. Ciągły strumień cyfrowych rozpraszaczy obniża nasze zdolności poznawcze, koncentrację, nastrój, rodzi niepokój, lęk i ma również negatywny wpływ na ciało. To tak zwany text neck, czyli grupa symptomów związana z tym, że pochylając ciągle głowę, pozbawiamy ją naturalnej pozycji, co powoduje ból karku, ból szyi, bóle głowy, ogólne napięcie mięśni, problemy z kręceniem głową i różne inne skutki. Skoro mówimy o uzależnieniu, to wiecie, co jest zdaniem doktora Hausena najlepszą metodą na walkę z tymże uzależnieniu od smartfonu? Schowanie telefonu z zasięgu naszego wzroku, najlepiej w ogóle w innym pomieszczeniu. W przeciwnym wypadku nasza uwaga będzie ciągle dryfować wokół tego smartfona, osłabiając naszą koncentrację, uważność i skupienie na tu i teraz. Dlatego nigdy nie kładźcie telefonu na stole podczas spotkania towarzyskiego, czy nauki, czy pracy, czy czegoś innego, czy oglądania filmu na przykład, bo niestety mózg, widząc, że w tym małym pudełku zamknięte jest dużo wrażeń, kolorowych światełek, powiadomień, lajków, wiadomości, informacji, zdjęć, uznaje za atrakcyjniejsze od wszystkiego i nie pozwoli nam się zatracić w tej rozmowie, nauce, lekturze książki, oglądaniu filmu, czy po prostu wypoczynku. I będziemy zerkać nań, na to małe pudełeczko, średnio co 10 minut. Każdy z nas. Wszyscy. Bo gdziekolwiek nie spojrzycie, zwróćcie uwagę, w autobusie, na ulicy, kawiarnia, wszyscy gapią się w te telefony. Prawda? Bardzo ciekawie ukazuje to nakręcony przez Multikino film z manifestem Zatrać się w niezwykłych opowieściach.
Historie? Prawda jest taka, że historie są wszędzie. Jednym kliknięciem możesz podzielić się nimi z całym światem. Okej, zobaczyłaś zachód słońca, zobaczyłaś psa, zobaczyłaś kwiatek, albo kupiłeś śniadanie, kupiłeś kawę, kupiłeś kanapkę. Dla mnie to samo.
Polecam bardzo obejrzenie całego filmu. Jest krótki i bardzo ciekawie zrobiony. Link znajdziecie w opisie do filmu. Dodam, że partnerem mojego filmu jest właśnie Multikino, realizujące bardzo ciekawą kampanię Zatrać się w niezwykłych opowieściach, której dr Tomasz Sobierajski jest ekspertem. Dlaczego kino? Dlatego, że właśnie kino to jest jedno z ostatnich miejsc, gdzie nikt nie używa telefonu. To kino, które daje szansę nam zatracenia się w chwili kontemplacji tu i teraz. Jesteśmy zatopieni w opowiadanej opowieści na wielkim ekranie, z niezwykłym dźwiękiem, w wygodnym fotelu. I to, jak się okazuje, ma doskonały wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale również na to, co czujemy potem. I zostało to nawet przebadane. O wynikach eksperymentu powie dr Tomasz Sobierajski.
Naukowcy z London College University przeprowadzili eksperyment, w którym wziął udział kilkudziesięciu widzów, którzy oglądali film w ekranie. Wyniki tego eksperymentu pokazały kilka bardzo interesujących aspektów. Takim jednym, który szalenie mi się podobał i myślę, że zachwyci bardzo wiele osób w dzisiejszych czasach, to to, że okazało się, że te dwie godziny seansu pozwalają na to, że możemy schudnąć. Co oczywiście to nie jest żart, bo rzeczywiście te badania fizykalne pokazały, że tętno, które mamy podczas oglądania seansu, co jest wywołane oczywiście tą całą atmosferą kina, czyli sytuacją, w której możemy rzeczywiście wejść w ten obraz, w ten ekran, doznawać wszystko odpowiednimi tymi zmysłami, które odbierają to, co się dzieje na ekranie. I to tętno jest utrzymane na takim w bardzo specyficznym poziomie, takim jakbyśmy uprawiali cardio, niezbyt na niezbyt wysokim poziomie wysiłkowym, ale w stałym czasie. To tak jakbyśmy po prostu chodzili na bieżni przez te dwie godziny w dość szybkim tempie, czyli jest to cardio, nie ma zbyt wielkiego wysiłku, ale te kalorie są spalane. W moim odczuciu dużym zaskoczeniem było to, że 3/4 zadeklarowało, że całkowicie zatraciło się w tej opowieści, która była na ekranie. To się absolutnie nie zdarza, moim zdaniem, w sytuacji, kiedy oglądamy film w jakichś innych sytuacjach, czy to w telewizji, czy w komputerze, czy w telefonie, bo mnóstwo rzeczy nas rozprasza, a tutaj rzeczywiście mogliśmy zatonąć w tym, co się dzieje. Też po to jest to kino, taka jest magia kina. Też mówili o tym, że to było dla nich bardzo ważne przeżycie i emocjonalne, i transcendentne, i że mają poczucie sprawczości po obejrzeniu tego filmu, że ten seans ich wzmocnił, można jakby powiedzieć, że trochę uczynił ich lepszymi ludźmi. Nie ma oczywiście wyników eksperymentu, jak długo to potrwało, ale rzeczywiście kino ma taką moc, która pozwala nam na to, że czujemy się lepsi i z tym najczęściej dobrym bohaterem złączeni. Uważam, że po wyjściu z kina możemy zmienić świat i zmienić swoje życie.
Do podobnych wniosków dochodzi również Daniel Goleman, przy okazji autor bestsellerowej Inteligencji Emocjonalnej, wskazując, że umiejętność trzymania uwagi, skupienia, zaabsorbowania jakąś czynnością, zanurzenia się na przykład w poruszającej scenie filmowej, on właśnie o tym nawet wspomina dokładnie, lub rozmowie z drugim człowiekiem, dobrze wpływa nie tylko na nasz mózg, ale też samopoczucie, bo silne skupienie przynosi poczucie spokoju i radości i buduje naszą odporność psychiczną.
Ja najbardziej lubię w kinie to, że pozwala na odosobnienie od tego, co się dzieje na zewnątrz, i też pozwala na to, żeby dać upust emocjom, na które często nie pozwalamy sobie w codziennym życiu, bo albo mamy taką rolę, która wymaga od nas, żebyśmy byli mocni, twardzi, silni i niepokonani. A kiedy znajdziemy się w tej sali kinowej, ciemnej, zatopimy się w fotelu, kiedy nikt nas nie widzi, to możemy sobie w tym kinie być kimś innym przez chwilę. Zresztą to często widać po niektórych seansach, po ludziach, którzy zostają na napisach, i oni wcale nie zostają na napisach z tego powodu, że z szacunku dla twórców, ale często po to, żeby te łzy obeschły, żeby wrócić do tej twarzy, którą prezentujemy na życie w innych okolicznościach.
Ciekawa jestem, czy podzielacie moje odczucia. Ja na przykład mam tak, że jak oglądam z kimś w mieszkaniu serial lub film, na przykład z moim mężem czy córką, to czuję się bardzo niekomfortowo, gdy nagle on lub ona podczas emisji sięga po telefon. I teraz już wiem, skąd mój dyskomfort, bo umawialiśmy się na wspólną aktywność. Tymczasem on lub ona, wyciągając nagle telefon, pozwalając swojej uwadze dryfować po przestrzeni wirtualnej, a nie tej realnej ze mną, dokonuje goffmanowskiego oddalenia. Mieliśmy w końcu razem oglądać ten film. No a gdy chodzimy na przykład do kina razem, to nigdy nie ma tego problemu. I wizyty w kinie robią naprawdę nam dobrze. Ostatnio byliśmy na weselu Wojtka Smarzewskiego i Dune. Wkrótce wybieramy się na Eternals. I moje wspaniałe życie. A oczywiście w grudniu czekamy na Matrix z Martwychwstania. Jestem bardzo ciekawa, jak tam wasze doświadczenia w kinie. Czy lubicie chodzić na filmy wyświetlane na dużym ekranie? Na czym ostatnio byliście? Na co może planujecie pójść? Jak wasza relacja z tym malutkim ekranem, czyli smartfonem? Czy planujecie ograniczyć nań czas w trosce o swój mózg i dobre samopoczucie? Jak zawsze, piszcie, komentujcie, czytam każdy komentarz. Nie żałujcie łapek w górę, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I do zobaczenia wkrótce.